Jezus ma oczekiwania co do nabożeństwa. On, mówimy tak, gdzie was dwóch lub trzech zgromadzonych w moim imieniu, tam jestem pośród was. Prawda? I kiedy przyglądam się na to, jak Jezus, co Jezus robił, gdy przychodził do synagogi, jaką miał postawę, to widzę, że on miał oczekiwanie wobec każdego nabożeństwa. Widzę też, że traktował ten czas jako czas, w którym on jest gotowy usługiwać tym, którzy są w potrzebie. A więc Jezus trochę zmienił definicję i obraz nabożeństwa w synagodze przez to, że się pojawił i przez to, że usługiwał ludziom. I oprócz tego, że było nauczanie, bo Jezus był tym, który też uczył Słowa Bożego, to on finalnie chciał, żeby ludzie słuchając tego nauczania przyszli do Niego w Jego wyniku. W Ewangelii Jana, jeżeli otworzymy, a zróbmy to, Ewangelia Jana, rozdział 5. Dzisiaj nie będziemy korzystali z prezentacji, mamy trochę problemy techniczne. A co tam, jeżeli byśmy byli uzależnieni od tego do tego stopnia, to już byłaby biada nam. Ewangelia Jana, 5 rozdział, werset 39. Pan Jezus powiedział bardzo ważne słowa. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na nie jako na zachętę, a nie do końca jako na przestrogę, jako na zachętę. I tam Pan Jezus mówi, badacie pisma, bo sądzicie, że w nich macie żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie, ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Myślę, że jest to bardzo ważny fragment, który pokazuje nam, jaka jest różnica pomiędzy rozważaniem słowa li tylko, a rozważaniem słowa, które finalnie prowadzi mnie do takiej postawy oczekiwania wobec tego, który jest jego autorem, czyli wobec Jezusa Chrystusa, wobec Boga Ojca, wobec Ducha Świętego. Jeżeli nasza pobożność sprowadza się i będzie się sprowadzała do rozważania jedynie słowa, a nie będzie nas prowadziła do modlitwy, do stanięcia przed Jezusem, do takiego wyczekiwania, Panie, słyszałem to słowo, zrozumiałem je i teraz potrzebuję Ciebie. Wiem, że Ty, o czym tutaj była mowa, masz dla mnie to. I dramat, o którym mówi tutaj Pan Jezus, to jest taki, kiedy ludzie mają w ręku Pismo Święte, nawet znają je bardzo dobrze, ale tak naprawdę zatrzymują się w tym miejscu, a nie przychodzą, by stanąć przed Jezusem i wziąć od Niego to, co On ma dla nich. W liście do Koryntian apostoł Paweł powiedział, co macie, czego wcześniej byście nie otrzymali. Bardzo głębokie zdanie, ponieważ wszystko, co mamy w Chrystusie, musieliśmy najpierw otrzymać. Od tego, który daje. Jeżeli nie ma w nas postawy, nie będzie w nas postawy, że czytając przyjdziemy, powiemy, Panie, proszę Cię, daj mi to, chcę to wziąć od Ciebie, to będziemy biedni, ponieważ wszystko, co mamy, otrzymaliśmy wcześniej. Czyli musieliśmy wziąć. A czego masz, czego wcześniej byś nie otrzymał? I potem mówi Paweł, więc dlaczego się chlubisz tak, jakbyś nie otrzymał? Przecież wszystko, co mamy, to otrzymaliśmy. I to, o czym chcę dzisiaj mówić, to jest to, że kiedy rozważamy Słowo Boże, powinna wzbudzić się w nas myśl oraz takie pragnienie przyjścia do Boga w modlitwie i powiedzenie, Panie, pragnę tego. Panie, wiem, że tylko Ty możesz mi to dać. I Panie, ja wiem, że Ty chcesz mi to dać. W liście do Hebrajczyków czytamy, że ci, którzy przystępują do Boga, muszą uwierzyć, że On istnieje. To jest jedna rzecz, a druga, i że nagradza tych, którzy Go szukają. Jednym słowem, ten, kto słucha, a potem robi kolejny krok i przychodzi do Jezusa, aby wziąć od Niego to, o czym mówi Słowo, ten otrzyma nagrodę. Ten zostanie nagrodzony, pobłogosławiony. I to jest, myślę, bardzo fajne, bardzo proste. I myślę, że to trafiało do tych, którzy Pana Jezusa słuchali. I chciałem, żebyśmy spojrzeli na kilka takich nabożeństw, które są opisane, które miały miejsce w synagodze i zobaczyli właśnie dwie postawy, które można prezentować. I zadali sobie pytanie, jaką postawę ja mam? Czy ja jestem pełen oczekiwania? Bo jedno będzie widać z tych fragmentów, że Jezus jest pełen oczekiwania. On przychodzi, żeby nas obdarować, żeby nam udzielić. Ponieważ powiedział takie piękne słowa, to nie człowiek jest dla sabatu, ale sabat jest dla człowieka, a Syn Człowieczy jest Panem sabatu. I On jest tym, który przychodzi, aby ciebie pobłogosławić w czasie tego nabożeństwa. I tragedią jest to, kiedy my przychodzimy na nabożeństwo, wysłuchamy słowa i jak przyszliśmy sfrustrowani, tak sfrustrowani wychodzimy. Albo jak przyszliśmy bez wiary, tak bez wiary wychodzimy. I możemy mieć oczywiście wtedy zastrzeżenia, że to wszystko dlatego, że słowo do mnie nie trafiło, albo że słowo do mnie nie przemówiło, albo że to mnie nie interesuje. Ale ten czas, czas, który mamy tutaj, to jest czas, kiedy chcemy stanąć w modlitwie i w modlitwie przyjąć od Jezusa to, co On ma dla nas. A On przyszedł na nabożeństwo pełen oczekiwania, by nas błogosławić. I widzimy to po przykładach nabożeństw w synagodze. Teraz spójrzmy do Ewangelii Marka, do rozdziału 2, od wersetu 23 do 6 wersetu rozdziału 3. Ewangelia Marka, rozdział 2, wersety od 23. I stało się, że Jezus szedł w sabat przez zboża, a uczniowie Jego w drodze zaczęli rwać kłosy. Wtedy rzekli do Niego faryzeusze, patrz, czemu czynią w sabat to, czego czynić nie wolno? A on im rzekł, czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid? Kiedy był w potrzebie, był głodny, on i ci, którzy z nim byli. Na chwileczkę się zatrzymajmy tutaj. Pan Jezus pokazuje nam, wskazuje nam na Dawida. Nie wskazuje nam na ludzi, którzy powiedzieli, patrz, ale wskazuje nam na Dawida. I mówi tak, przypomnijcie sobie, tego wyjątkowego króla, że był w potrzebie, był głodny i wszedł do domu Bożego. I co się stało? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara arcykapłana i jadł chleby pokładne, które wolno spożywać tylko kapłanom, a które dał również tym, którzy z nim byli. Jesteś z Jezusem? Jesteś dzieckiem Bożym? Przyszedłeś do zboru z oczekiwaniami? Jezus pragnie dawać tym, którzy są z Nim, którzy są Jego. Chce nas karmić. Dawid był królem, który wszedł do domu Bożego, był w potrzebie, był głodny, wziął chleb i dał tym, którzy z nim byli. Ponadto rzekł im, sabat jest ustanowiany dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu, tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu. No właśnie, bo kiedy Bóg tworzył ziemię, zajęło, czy wszechświat, zajęło mu to 6 dni, 7 odpoczął, jest powiedziane, i ustanowił, poświęcił ten dzień ze względu na nas, abyśmy mieli dzień odpoczynku. I dzisiaj nie chodzi o to, że chcę mówić, iż powinniśmy święcić sobotę. Jest to przykazanie, które tak jest rozumiane oczywiście w tej epoce Starego Testamentu. Biblia mówi o sabacie jako dniu odpoczynku, to po pierwsze. Po drugie, Biblia mówi nam o tym, że człowiek potrzebuje odpocząć w Bogu, Poza tym Biblia nam mówi o tym, że choć najczęściej oczywiście tradycyjnie szabat był w sobotę, ale również był szabat w inne dni tygodnia, był to uroczysty szabat i był to dzień odpoczynku, który przygotował dla nas Bóg. I dniem odpoczynku, który przygotowany jest dla nas, to jest dzień odpoczynku w Chrystusie. I Bóg powiedział, masz o tym pamiętać, masz mieć taki dzień. I mówiłem o tym, że jak byliśmy w Izraelu, jest niezwykłe to. Zaczyna się to oczywiście w piątek wieczorem. Ludzie, rodziny całe siadają przy stole i mają tę kolację szabatową. Przez okna możesz zajrzeć i widzisz tę atmosferę, gdy rodzina w ten sposób rozpoczyna szabat. I później jest to dzień odpoczynku. I to bardzo wyraźnie widać. Kiedy ulice są absolutnie puste. I myślę, że moglibyśmy się tego uczyć od Izraela. Że to nie jest rzeczywiście czas na to, żeby iść na zakupy. Że to nie jest rzeczywiście czas na to, żeby dokończyć pracę z innego dnia. Tylko to jest czas na to, żeby spotkać się z Bogiem, bo bardzo potrzebujemy odpocząć w Nim, by zyskać siły na kolejny tydzień. I odpoczynek zajmuje trochę czasu, prawda? I piękne jest to, kiedy wychodzisz w sobotę rano i ulica jest pusta. Normalnie jest pusto. Nie jeździ ani taksówka, ani autobus, nikt nie stoi, nikt nie handluje, nikt nie chodzi. Jest pusto, jakby całe miasto wyjechało, a jesteś w samym centrum Jerozolimy. Niesamowite. A potem dopiero ludzie zaczynają wychodzić powoli, czasami wracają do swoich domów, ponieważ byli na tej kolacji szabatowej u swoich bliskich, a potem niektórzy wychodzą z flagami, szczególnie ci ortodoksyjni Żydzi, jest po prostu świątecznie, śpiewają. Jest po prostu, to jest dzień odpoczynku. I chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli właśnie do tego, co Pan Jezus tutaj powiedział. On powiedział, że ten dzień jest ustanowiony dla człowieka nieodwrotnie. Czyli mówiąc wprost, Bóg mówi do nas, musisz odpocząć, musisz przyjść do mnie w modlitwie, a ja zaspokoję wszystkie twoje potrzeby, najgłębsze pragnienia. To wszystko, czego nie jesteś w stanie zrobić sam, bo Żydzi jako naród bardzo pracowici, rzadko kiedy korzystali z czyjejś pomocy, ale są rzeczy, których nawet tacy pracusie jak oni nie są w stanie sami wziąć czy zapracować. Deficyty duszy, ducha, nasze wewnętrzne potrzeby, pragnienia, kompleksy, inne rzeczy, to wszystko, co Bóg jest w stanie uzdrowić, uleczyć, zaspokoić. I Pan Jezus, mówiąc o tym, wprowadza nas w taki nastrój oczekiwania. W takim razie, jeżeli szabat jest dla człowieka, a On jest Panem Sabatu i On nam tłumaczy, po co jest nabożeństwo, to my powinniśmy mieć postawę oczekiwania na nabożeństwie. I nie mówię tutaj, wiecie, o takiej próżnej, roszczeniowej postawie, tylko o postawie pełnej nadziei. Panie, Ty widzisz moje sprawy, Ty widzisz moje potrzeby, Ty widzisz moje serce, znasz mnie dokładnie. I czytamy trzeci rozdział od pierwszego wersetu. Wstąpił znowu do synagogi. Był tam człowiek z uschłą ręką. No, bardzo lubię tę historię, ponieważ ona pokazuje, że Jezus wchodzi i dostrzega ludzi w potrzebie. No przecież ludzie stali, może było ileś tam osób i Jezus w tym tłumie dostrzega człowieka z uschłą ręką. Jestem przekonany, bo kiedy czytamy o tym, jak Jezus reagował na ludzi w cierpieniu, to Słowo Boże mówi, że był wewnętrznie poruszony i to słowo, które jest użyte na to poruszenie, ono mówi o takim mocnym, emocjonalnym stanie współczucia, poruszenia, wzruszenia, takiego rzewnego prawie, że na granicy płaczu, prawda? Podpatrywali go, czy uzdrowi go w sabat, aby go oskarżyć. Wtedy rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, wyjdź na środek. Przyjdź do mnie. Bo wiecie, ta postawa oczekiwania wiąże się z robieniem kroku wiary ku Jezusowi. Bo nawet jeżeli dzisiaj o tym mówimy, możesz zostać w miejscu, w którym jesteś i nic z tym nie zrobić. ale możesz postanowić wyjść ku Jezusowi w modlitwie. Przyjąć taką właśnie postawę oczekiwania. Jezus powiedział do niego, wyjdź na środek. Czy ten człowiek mógł nie wyjść? Mógł. Mógł powiedzieć, nie chcę? Mógł. I my też możemy powiedzieć, nie chcę. Dziękuję, nie trzeba. A do nich rzekł, czyli do kogo? Do tych, którzy powiedzieli, patrz. Popatrz, co twoi uczniowie robią. Zrywają kłosy, wykonują pracę. Pracą było zerwanie, pracą było tarcie, pracą było zdmuchiwanie, prawda? To wszystko była praca. Podpatrywali go, czy uzdrowi w sabat, aby go oskarżyć. Rzekł do nich, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie zachować, czy zabić? A oni milczeli. I teraz chciałbym zadać nam pytanie. Skoro jest powiedziane, że nie wolno nam czynić w sabat nic, to kto ma czynić? Skoro nie my. Nasz Pan. Pan sabatu. Jezus czyni. To jest niezwykłe. Tu się nic nie zmienia. Mówiąc wprost, On nie oczekuje, że my będziemy czynić, ale On chce czynić. Czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Czyli czy ja mogę uczynić coś dobrego dzisiaj? Pyta Pan Jezus. Czy może powinienem coś złego uczynić? Czy mam zachować życie? Czy zabić albo pozwolić umrzeć? Nie wiem, czy wyczuwamy to pragnienie w sercu Jezusa, to napięcie Jego wiary i to, co jakby On, jakie przesłanie kieruje do słuchaczy. A oni milczeli. W każdym by się pojawiło, no pewnie, Panie Jezu, uczyń dobrze, zachowaj życie. Pomóż mu. Ale ci ludzie milczeli. Spojrzał na nich z gniewem i zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca i rzekł owemu człowiekowi, wyciągnij rękę swoją. Czyli on wyszedł, posłuchał. Jak mam wyciągnąć rękę, która jest sucha? Może tak to zrobił? No nie wiemy jak. Wyciągnij rękę swoją. Skieruj swój problem. To, z czym przychodzisz do Niego. Nie do człowieka. Człowiek ma nie pracować w szabat. Jezus jest Panem sabatu. Przynieś to Jemu w modlitwie. Przynieś to Jemu, bo On chce dobrze czynić. On widzi Ciebie. Wyciągnął i ręka Jego wróciła do dawnego stanu. A faryzeusze, wyszedłszy zaraz, naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić. To mi mówi, że taka toczy się walka, jest taka presja, by Boże dzieło w czasie nabożeństwa się nie wypełniło. By tutaj nic się nie wydarzyło. I czasami to się przejawia w tym, że my się, nie wiem, nie robimy tego kroku do przodu, że my mówimy, no ja nie chcę sobie rozbudzać żadnych nadziei i tak dalej, i tak dalej. Faryzeusze, wyszedłszy, zaraz naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić. Jezus, który jest Panem sabatu, mówi, nie pracuj w sabat. Wyciągnij swoją rękę. Pokaż mi swój problem. Przynieś to dla mnie. Ja jestem Panem sabatu. Spójrz, jakie mam wobec Ciebie oczekiwanie i wobec tego czasu. I chciałbym jeszcze jedno miejsce przeczytać z Ewangelii Łukasza, żebyśmy zobaczyli tak naprawdę, co było głównym zadaniem Jezusa, kiedy był w synagodze. Poza nauczaniem słowa przyszedł do Nazaretu, Łukasza 4, rozdział, werset od 16, gdzie się wychowywał gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego. Jezus lubił chodzić do synagogi. Lubimy chodzić do zboru? Dzisiaj rano chodził za mną psalm. Uradowałem się, gdy mi powiedziano do domu pańskiego pójdziemy. No naprawdę się cieszyłem, że się spotkamy. I jeszcze słuchaliśmy sobie różnych pieśni. Taka radosna atmosfera była w domu. No wyczekiwania. No na dodatek, że będzie jeszcze otwarcie uroczyste kawiarenki. To już w ogóle się bardzo cieszyłem. Ale bardzo się cieszyłem na to spotkanie. I widzimy, że Pan Jezus według zwyczaju swego udał się w dzień w sabatu do synagogi. To nie jest powiedziane nawet, że chciał, tylko taki miał zwyczaj. Jak jesteśmy tak wychowani, że idziemy do zboru, gdy jest nabożeństwo, to też czasami, wiecie, to jest nagrodzone. Gdy idziemy, nawet nam się nie chce, to Bóg może nas fajnie zaskoczyć. Naprawdę. Ja mam wiele świadectw ze swojego życia, że tak mi się nie chciało, przyszedłem i takie fajne wtedy rzeczy od Boga otrzymałem. Powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. Prawdą jest, że mamy w Biblii swoje ulubione fragmenty, prawda? Pan Jezus otwiera zwój, tam były różne treści. A natrafia akurat na ten fragment. Czemu? No oczywiście, że każde słowo dla niego było ważne i jest ważne w piśmie, ale moim zdaniem dlatego, że ten fragment to jest coś, do czego bije jego serce. To tak, jak niektórzy mówią, ty zawsze w kazaniu wylądujesz w tym samym miejscu. No bo to wynika z tego, co jest w moim sercu. Duch Pański nade mną, Pan Jezus czytał, przeto namaścił mnie, a więc uzdolnił mnie, a więc posłał mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, uciśnionych wypuścił na wolność. To wszystko są ludzie w potrzebie. Pamiętacie? Dawid był w potrzebie, był głodny, przyszedł do domu Bożego i jadł. On i wszyscy, którzy z nim byli. I tu wszystkich, których Pan Jezus wymienia, to są ludzie w potrzebie. Jestem przekonany, że kiedy Pan Jezus przychodzi na nabożeństwo z nami na ten czas, to On rozgląda się za tymi, którzy są w potrzebie. My nawet nie wiemy. Czasami ukrywamy to, że jesteśmy w potrzebie. Po co ktoś ma mówić? Po co mają mówić o tym? Nikt nie musi wiedzieć, ale Pan Jezus wie. On widzi i mówi, wyjdź na środek. I chcę, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Czyli przyjdź do mnie. Bo Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Ja wam dam co? Ukojenie. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli ten werset 19. Bo Jezus zwiastował miłościwy rok Pana. Miłościwy rok Pana to rok darowania wszystkich długów. To rok łaski, szczególnej Bożej dobroci i dla Pana Jezusa on się zaczął od tego momentu i on trwa. I to jest niesamowite. Trwa rok łaski i Pan Jezus nie ustaje w tego typu działaniach. On przychodzi na nabożeństwo i ma oczekiwanie. Chciałby rozdać to, z czym przyszedł. Chciałby pobłogosławić każdego, kto przyszedł. Tylko czy my zrobimy krok ku Niemu w modlitwie, wyciągniemy ten problem i powiemy, Panie Jezu, ja wiem, że jesteśmy zaradni, że jesteśmy pracowici, że nie lubimy korzystać z czyjejś pomocy, że chcemy rzeczy zrobić sami, to jest przejaw zdrowia, ale są rzeczy, których sami niestety nie kupimy, nie wypracujemy. To jest to wszystko, co wiąże się z naszą duszą, duchem, te wszystkie deficyty, które Jezus przyszedł, aby nam uzupełnić, aby nas obdarować, aby nas podnieść, aby nas wyposażyć, aby nas błogosławić. I na zakończenie chciałbym Psalm 145 napisać. Przeczytać oczywiście, się rozpędziłem. Hymn Dawida, Psalm 145. Wywyższać Cię będę, Boże, Królu, błogosławić imieniu Twemu na wieki. Co dzień błogosławić Cię będę i wysławiać imię Twoje na wieki. To jest jakiś radosny człowiek. To jest ktoś, kto tu jest ewidentnie zbudowany, poruszony w duchu, musi mieć jakieś doświadczenie pozytywne, które wpłynęło w taki sposób, że on chce wywyższać co dzień Boże imię. Wielki jest Pan, godzien wielkiej chwały. Wielkość Jego jest niezgłębiona. No umówmy się, że nawet jeżeli wiemy, że tak trzeba robić, to jeżeli nie stoi za tym jakieś doświadczenie, to może zrobimy to, powiedzmy, no, w czasie nabożeństwa. Zrobimy to, prawda? Ale nie będziemy chodzili w takim stanie ducha codziennie. Tu coś się wydarzyło i ten człowiek zyskał jakieś doświadczenie. Pokolenie pokoleniu głosi dzieła Twoje. Opowiada o potędze Twojej, czyli już nas nakierowuje. Tym, co go dotknęło, to było dzieło Boże. I on zaobserwował, że tak było zawsze, że kiedy Bóg coś czynił w odpowiedzi na modlitwę narodu, no to po prostu to było niezwykłe. Głosić będą wspaniałą chwałę majestatu Twego, cudowne sprawy Twoje. Mówić będą o potędze strasznych dzieł Twoich, opowiadać o wielkości Twojej. Zwiastować będą pamięć wielkiej dobroci Twojej. Sprawiedliwość Twoją radośnie opiewać. Czyli dobry jest Pan dla tych, którzy Go szukają. Dla tych, którzy Go szukają szczerze. Łaskawy i miłosierny jest Pan. Nierychły do gniewu. Pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich. Czyli też dla mnie. Dla wszystkich jest dobry Pan. A dalej czytamy. Miłosierdzie Jego nad wszystkimi Jego dziełami. Może tak jest, że myślisz sobie, no nie, nie dla mnie. Ale Słowo Boże mówi, to jest kłamstwo. Dobry jest Pan dla wszystkich. Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoi niech Ci błogosławią. Niech mówią o chwale Królestwa Twego i niech opiewają potęgę Twoją. Aby oznajmiać ludziom potęgę Twoją, wspaniałą chwałę Królestwa Twego. Królestwo Twoje jest Królestwem Wiecznym, a panowanie Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. Pan podtrzymuje wszystkich upadających. Dobry jest Pan dla wszystkich. Pan podtrzymuje wszystkich upadających. Zobacz, nie tylko świętych i sprawiedliwych. Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich zgnębionych. I teraz, kiedy to się dzieje, zobaczcie, jaki jest obraz. Oczy wszystkich są na Ciebie skupione, na Tobie skupione. Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. I tu mamy dziecko, które przychodzi do taty i patrzy, a tata wystawia rękę. Zobaczcie tam kolejny werset, co tam jest napisane. I ta ręka się otwiera. Otwierasz rękę swą. I co jest w tej ręce taty? Nasycasz do woli wszystko, co żyje. I tu chciałbym się na chwilę zatrzymać. Co jest jedynym ograniczeniem tego, co możesz otrzymać od Boga? Twoje oczekiwanie. Twoje pragnienie. To, jak jest wielkie. Ponieważ jest powiedziane tak. Nasycasz do woli. Czyli jeżeli dziecko powie, tato, dasz mi jeszcze? Masz. Dasz mi jeszcze? Masz. A brzuszek nie rozboli? Masz. Nasycasz do woli. Wszystko, co żyje. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich, łaskawy we wszystkich dziełach swoich, bliski jest Pan wszystkim. Bardzo mi się podoba słowo w tym psalmie jedno. Wszystko, wszyscy. Żeby nikt z nas nie miał wątpliwości. Spójrzmy na tą rękę. Tamta, która potrzebuje pomocy, jest uschła. A ta jest przebita. I to jest dłoń ofiarowanego i zmartwychwstałego Chrystusa. I przez te ofiary, na mocy tej ofiary, najgłębsze potrzeby Twojego serca, duszy i ducha będą zaspokojone. I to jest ta sama ręka, która nasyca do woli tego, co jest spragniony. I dlatego Jezus w ostatni Wielki Dzień Święta wstał i zawołał: kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak mocne jest Twoje pragnienie. Jak mocne jest Twoje pragnienie. Czy jesteś w stanie zrobić krok do Jezusa? On jest dzisiaj pośród nas, nas tu nie jest dwóch lub trzech. Ale nie bój się. To jest niezwykłe w tym, jak On postępuje, że On jest w stanie, kiedy robimy krok do Niego, zaspokoić naszą potrzebę. Nawet jeżeli to wszyscy zrobimy dzisiaj. I 200 osób zrobi krok ku Jezusowi w modlitwie. Z tym oczekiwaniem, z tym pragnieniem. Do woli zostaniesz nakarmiony. Wiem też, że jest tak, że kiedy przychodzimy w modlitwie i mówimy: Panie, proszę Cię, Ty widzisz, czego potrzebuję. Nieraz jest tak, że od tego czasu Bóg rozpoczyna swoje dzieło w Tobie, zaspokojenia Twojej potrzeby. Pójdziesz do domu i będziesz czuł, jak ta woda wzbiera w Tobie, woda Ducha Świętego. Jak Bóg koi Cię, z Jego natchnienia zapłaczesz nad swoim stanem, a On będzie leczył Twoje serce. On będzie odpowiadał, mówiąc obrazowo, wróci z Tobą do domu. Tak jak pamiętacie, sabat, Ewangelia Marka, rozdział 2, ten człowiek z uschłą ręką, co się stało? Nabożeństwo się przeniosło do domu Piotra. I on ten czas kontynuował. On będzie z Tobą dzisiaj przy obiedzie, gdy będziesz siedział przy stole, potem gdy będziesz siedział w swoim fotelu, może czytał pismo, może płakał jeszcze, rozmawiał z nim. Obudzi Cię rano. Bardzo to lubię. Zacząłem ostatnio obserwować, wiecie, ja jestem Kubuś fatalista, że tak powiem, i bardzo łatwo mi po prostu się wkręcić negatywnie. Takim mówiąc językiem młodzieżowym, czyli mówiąc wprost, łatwo mi mieć takie negatywne myśli. I obserwuję, co Duch Święty zmienił we mnie. Że kiedy się budzę, pierwsza myśl nigdy nie jest negatywna. No dzisiaj się właśnie obudziłem ze słowami: co mnie odłączy od miłości Chrystusa? I to jest niezwykłe, ponieważ nawet nie zdążyłem pomyśleć, ale po prostu obudziłem się, jakbym słyszał te słowa. Ani wysokość, ani głębokość, ani moce, nic nie oddzieli mnie od Jezusa Chrystusa. I wstałem radosno, od razu na YouTubie wpisałem sobie tę pieśń i od rana leci. Po prostu niezwykłą pracę wykonuje Duch Święty w nas, jak decydujemy się poprosić Go o to. Zrób krok ku Jezusowi teraz. To jest ważne. Nie do człowieka, nie do pastora, do Niego, do Jezusa. On jest Panem sabatu, On przyszedł z oczekiwaniem. On przyszedł z oczekiwaniem, że będzie w stanie nam usłużyć, że odpoczniemy. On chce wykonać pracę na naszą rzecz, obdarować nas tym, czego nie jesteś w stanie sam zdobyć. On dowoli Cię, ugasi Twoje pragnienie. Chcemy mieć teraz czas modlitwy. Zapraszam do tej modlitwy, abyśmy przyszli do Boga z oczekiwaniem, jak do Ojca, dziecko, które jest pełne nadziei, że Ojciec wyciągnie rękę i ta ręka nie będzie pusta, że w niej nie będzie kamienia, że w niej nie będzie skorpiona, że w niej będzie to, czego potrzebuje Twoja dusza, Twój duch, czego potrzebujesz Ty. Przyjdźmy. Ale też chciałbym, żebyśmy pamiętali to, o czym mówiłem. owoc konferencji Nie zmarnuj życia, wieczór kobiet, śniadanie w Rynie, a też przynieśmy dzisiaj siostrę Kasię. Jej siostra Agnieszka prosiła, niech zbór się modli. Będziemy się modlić o nią. Ale przyjdźmy, proszę, najpierw z tym, co jest moją potrzebą do Jezusa, żeby mógł nam usłużyć, żeby nie przychodził do nas nadaremnie. Jezus ugasi twoje pragnienie. On tego pragnie. Dla Niego to jest sens niedzieli, to jest sens nabożeństwa, to jest sens spotkania ludu Bożego. Taki jest sens. Zapraszam. Pomódlmy się.